Drodzy, przeżywamy dzisiaj jedno z najstarszych świąt w Kościele katolickim, w liturgii, święto objawienia Pańskiego, Epifanie. To święto tak bardzo mocno zakorzeniło się w naszej takiej polskiej tradycji, że być może takim pierwszym skojarzeniem z tym dzisiejszym świętem jest Orszak Trzech Króli, często pokazywany na ulicach polskich miast, gdzie gromadzą się rodziny, gdzie możemy wspólnie na ulicach naszych miast śpiewać kolędy i właśnie pokazywać to przedstawienie ukazujące trzech króli wędrujących do Betlejem. Ale tymczasem to święto objawienia Pańskiego ma swój taki bardzo, bardzo głęboki sens. Objawienie, Epifania. Jest to wypełnienie proroctwa Starego Testamentu, które Bóg przekazał przez proroka Izajasza. Oto właśnie w dniu dzisiejszym zbawienie zostało ukazane poganom. Ten Zbawiciel, który był zapowiedziany przez proroków, został ukazany pogańskim królom, pogańskim mędrcom. I oto wypełniły się proroctwa Starego Testamentu, dane przez proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroku zabłysło światło. Jakże wielka to tajemnica, jakie wielkie to wydarzenie. Poganie, którzy żyli w ciemnościach, doświadczyli światła prawdziwego Boga, prawdziwego Syna Bożego, który narodził się w Betlejem. To jest właśnie dobra nowina. Jezus przychodzi jako światło na oświecenie pogan. Pamiętamy tą scenę z Ewangelii, kiedy Symeon bierze małego Jezusa i nazywa go: Ty jesteś światło na oświecenie pogan. I to światło przyszło w Betlejem. Nie przyszło tylko do narodu wybranego, ale przyszło do całego świata. Dlatego Kościół z natury to światło chce zanieść jak najdalej. Dlatego Kościół jest misyjny, dlatego Kościół nie zamyka się sam w sobie, ale wyrusza na cały świat. Jezus powiedział apostołom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zanieście moje światło, zanieście moją osobę, bo przyszło zbawienie. Dlatego Kościół głosi Jezusa wszędzie, czy to Indianom w Ameryce Południowej, czy aborygenom w Australii, czy jakimś plemionom w Afryce, całemu światu zanieś światło, aby świat nie żył w ciemnościach. I zapowiedź tego mamy dzisiaj do żłobu Pana Jezusa. Nie przychodzą arcykapłani, oni siedzą w pałacu Heroda. Oni wybrali innego króla ziemskiego. Ci, którzy znali pisma, przespali. Natomiast ci, którzy w swoich pismach o tym Mesjaszu nic nie mieli, mieli otwarte serca i tego Mesjasza rozpoznali, przyszli, aby powitać nowonarodzonego Zbawiciela, aby ta ciemność ustąpiła. To jest coś wielkiego, wielka tajemnica, ale także wielka Ewangelia, która przychodzi do nas. Mamy tych królów, oni się już tak zakorzenili, że widzimy ich jako takich dostojnych królów z koronami, z berłem. Ale w rzeczywistości, jak podaje to Ewangelia, to byli astrologowie, to byli mędrcy, to byli uczeni, którzy pochodzili z okolic dzisiejszego Iranu, wtedy Persji. Byli to uczeni, którzy znali się na gwiazdach i głęboko wierzyli, że jeżeli pojawi się jakaś nowa gwiazda na niebie, to ta gwiazda należy do nowego króla. I nie wahali się. Zobaczmy, jak Pan Bóg wykorzystał naturę, aby zaprowadzić pogan nieznających wiary do Jezusa. Pan Bóg jest Panem stworzenia. Mówimy, że w stworzeniu rozpoznajemy Boga, bo ten świat jest tak uporządkowany, te gwiazdy, że słońce wschodzi, zachodzi, zmieniają się pory roku, że my się rodzimy, jesteśmy tak harmonijni, to jest znak, że Bóg jest. I mędrcy, którzy spojrzeli w niebo, właśnie dzięki tej gwieździe, która się pojawiła, którą Bóg zapalił na niebie, zaczęli wyruszać w podróż do prawdziwego Boga. Ale w pewnym momencie ci mędrcy się zatrzymali, bo dobrze wiemy, że ich takim pierwszym przystankiem był pałac Heroda. I tutaj bezpośrednio do Betlejem nie doszli. Doszli do Heroda, który zwołał arcykapłanów, uczonych. Ci uczeni otworzyli pisma, dokładnie Stary Testament nasz, i otworzyli księgę Malachiasza, i tam było napisane, gdzie narodzi się Mesjasz. A ty, Betlejem, nie jesteś najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie narodzi się Zbawiciel, Mesjasz Pan. Jaka to wskazówka dla nas? Ludzie własnym rozumem, jeżeli są zdroworozsądkowi, to rozum rozpoznaje, że jest nad nami Bóg, że to nie jest przypadek, ten świat, my. Ale żeby rozpoznać Boga w Jezusie, potrzebujemy słowa, potrzebujemy w pewnym sensie mapy, potrzebujemy czegoś od Pana Boga, co nas naprowadzi. I tym, co nas naprowadza, jest Biblia. Jakże ona jest cenna, jakże ważna. Ona rozbudza naszą wiarę. Dlatego czytajmy Biblię, słuchajmy jej na liturgii, ale także w naszych domach. Ta Biblia jest obecna, bo my jako kapłani po kolędzie odwiedzamy wasze domy i ta Biblia leży na obrusie, na stole. To jest wskazówka. Ona to nie jest księga, która ma leżeć schowana. Sięgajmy do niej. Ona rozbudza naszą wiarę w Jezusa, że On jest tym prawdziwym Bogiem, tym prawdziwym Zbawicielem. I dopiero kiedy mędrcy usłyszeli to słowo, to już nie mieli wątpliwości, że ten Król jest także Mesjaszem. I ta gwiazda i to słowo zaprowadziły ich do tego Mesjasza, który narodził się w takich warunkach nietypowych. W żłóbku, w grocie, wśród zwierząt, gdzie nie było orszaku dworskiego, ale były zwierzęta, było siano, nie było dywanów. Ale rozpoznali. Bóg ich doprowadził do tego spotkania. I jakże piękne było to spotkanie. Warto sobie tak w głowie pomyśleć, że ci mędrcy weszli do tej groty, spotkali Maryję, Józefa. W jaki sposób przywitali tego Króla, tak naprawdę Króla Wszechświata? Oni myśleli, że to Król żydowski, jedynie, nowy, jakiś następca Heroda. A tymczasem przed nimi leżał w żłobie prawdziwy Król Wszechświata. Jaka była ich reakcja? Uklęknęli, oddali Mu hołd. Oddali Mu hołd. I to jest właśnie wskazówka dla nas, w jaki sposób my powinniśmy do Pana Jezusa podchodzić. Oczywiście Pan Jezus kocha nas bardzo, jest blisko nas, jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale tym kultem Jezusa jest kult adoracji, uklęknięcia, oddania pokłonu. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy w naszych kościołach nie przechodzili obojętnie wobec Najświętszego Sakramentu, bo to przecież Jezus. Abyśmy uklęknęli, ściągnęli czapkę, abyśmy w czasie podchodzenia do Komunii Świętej przyklęknęli, uklęknęli, jeżeli zdrowie nie pozwala, abyśmy także właśnie skłonili się. Bo to nie jest zwykły człowiek, to jest prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, który w takiej pokornej postaci do nas przychodzi. Wtedy jako małe dziecię, a na Eucharystii przychodzi do nas także w pokornej postaci, jakżeby inaczej, pod postacią chleba, ten sam Jezus. I mędrcy oddają hołd, oddają Mu cześć, dają dary królewskie, złoto. Ty jesteś królem. Mirre, kadzidło, królewskie dary. Moi drodzy, mamy także innego króla. Króla Heroda, który w swoim pałacu jest przerażony, bo słyszy, narodził się król. Czyżby król, który odbierze mi władzę? Czyżby król, który mnie zdetronizuje? A tymczasem Ten lęk Heroda jest takim lękiem współczesnego świata. Dlaczego Herod się boi małego dziecięcia narodzonego w Betlejem? Dlaczego się boi Mesjasza? Bo Herod żyje w ciemności. Czasem, gdy człowiek żyje w ciemności, to boi się światła, boi się Boga, bo przyzwyczaił się do swojego życia, do materializmu, do życia bez Boga, do przyjemności, do dogadzania sobie, do życia, że jestem sam sobie Bogiem. I takim Bogiem dla siebie był Herod. On chociaż był wielkim budowniczym, potrafił pięknie budować miasta i pięknie świątynię jerozolimską rozbudować, to zabrakło czegoś istotnego w sercu tego króla Heroda. Zabrakło takiego placu budowy w sercu. Herod zapomniał, że najważniejsze jest serce, aby tam przygotować miejsce dla Mesjasza. Mesjasza, który nic mu nie odbierze, ani władzy, ani tej korony, ale miejsce dla Mesjasza, który przyszedł, aby go zbawić, aby go ocalić. Nie bój się, Herodzie, małego dziecka. Ono nie przyszło cię zdetronizować. Ono przyszło cię zbawić. I tak często obserwujemy, że świat tego Jezusa się boi. Boi się świąt Bożego Narodzenia. Już nawet na Zachodzie, w niektórych krajach nie ma świąt Bożego Narodzenia. Jest święto choinki, święta zimowe. Nie ma szopek, nie ma małego Jezusa w figurce. Są choinki, są bombki, ale tego Jezusa nie ma, tak jakby świat się bał. Jakby to ten lęk Heroda przenikał umysły współczesnych, że Jezus coś zabierze, że zabierze tą ciemność. Jezus rzeczywiście tą ciemność zabiera, ale daje światło, daje niebo, daje zbawienie. Dlatego Jezusa mamy się nie bać. Dlatego rodziny mają się nie bać Jezusa i państwa. Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu w roku 1979 w Watykanie na homilii: nie bójcie się Chrystusa, otwórzcie przed nimi granice państw. Otwórzcie przed nim wszystkie systemy ekonomiczne, polityczne. Jakby świat się bał, papież przypominał, aby się nie bać, bo w tym jest ratunek. Natomiast współczesna mentalność Heroda zamyka się. Próbuje Jezusa podstępnie usunąć ze wszelkich przejawów życia społecznego. Mamy się nie bać. Mamy otwierać przed Jezusem granice naszych państw, naszych serc, w naszych domach. Też ma ten Jezus mieć swoje miejsce jako ten król. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj to święto także nas pobudza, aby Jezusowi coś dać. Nie musi to być złoto, kadzidła i mirra, ale to może być nasze serce, nasz czas. Często mówimy, że to, co cennego w życiu mamy, to nasz czas. Czas to miłość, napisał błogosławiony kardynał Wyszyński. Świat nam wpaja czas to pieniądz, czas to miłość, czas to spędzony przy Panu Jezusie jest czasem dobrze wykorzystanym, jest czasem cennym, jak cenniejszym niż złoto. Dlatego ten czas Panu Jezusowi ofiarujmy.